my dzisiaj chcemy porozmawiać o ważnym temacie dotyczącym diety, podejmowania postanowień związanych z dietą, ale tak naprawdę o temacie pod tytułem, czy my jesteśmy niewolnikami diety, czy możemy być jeszcze ciągle ludźmi wolnymi w sytuacji social mediów, które absolutnie szaleją na temat tego, co my powinniśmy, a czego nie powinniśmy, jeśli chodzi o a. jedzenie, dwa, relacje z jedzeniem, c, no po prostu wygląd, tak? Czyli jak to wygląda, jeśli chodzi o niewolnictwo, Bartku?
To jest bardzo ciekawy temat i w zasadzie jesteśmy w tym momencie w bardzo ciekawym miejscu z punktu widzenia postanowień, tak, z jakimi borykamy się. Zazwyczaj to właśnie końcóweczka grudnia, początek stycznia, to taka biała karta w naszym życiu, gdzie zaczynamy od początku i dajemy sobie przyzwolenie na to, że okej, teraz to już na pewno pełna motywacji zaczyna i już po prostu nic nie stanie na przeszkodzie, żeby schudnąć. Nawet patrząc z perspektywy imprez okolicznościowych, jakie pojawiają się w kalendarzu, styczeń, luty, no oprócz, no nie wiem, walentynek, prawda, czy jakiś tam urodzin, to no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trzymać się idealnie wyznaczonego kierunku żywienia. Ale też popatrzmy w takim razie z perspektywy końcówki roku, jak to wyglądało, znowu jak to wyglądało u większości z nas. Kiedyś przeprowadzono takie badania, one były bodajże w Niemczech i w Japonii, na osobach, które patrzą z perspektywy świąt Bożego Narodzenia jako takiego blokera z punktu widzenia nawyków żywieniowych i odchudzania. Zazwyczaj wyglądało to następująco. Odnotowywano po świętach Bożego Narodzenia, czyli w tej przestrzeni między Sylwestrem a świętami Bożego Narodzenia, plus kilka kilogramów. I to, czy w naszej perspektywie, czy myślę, że w większości społeczeństwa, ta perspektywa świąt, czy w ogóle jakichś takich imprez okolicznościowych, nawet jakieś komunie, wesela, to jest coś, co całkowicie psuje naszą wizję stuprocentowego trzymania się diety wyznaczonej. Natomiast do jakich wniosków autorzy tego badania doszli? Doszli do takich mianowicie wniosków, że już początek grudnia był przywilejem do tego, żebyśmy pofolgowali sobie z dietą. Czyli wizja świąt była dla nas takim punktem zaczepienia, ale pojawiały się na początku grudnia już siedziki w pracy, wigilie w pracy, prawda? Testowanie różnych tam pierogów z grzybami, jakieś śledzie, prawda? I ta wizja tego, że ja i tak przytyję, bo nie dość, że 2-3 dni świąt, no to jeszcze przecież trzeba to później dojeść, bo babcia narobiła się, no nie będę jej robić przykrości, więc wezmę te sałatki, to ciasto, prawda?
Jedzenia, pamiętajmy, prawda?
Dokładnie tak. Plus jeszcze perspektywa Sylwestra, no na pewno nie będę się trzymać wyznaczonego planu, no ale już od stycznia to na pewno, prawda? Więc doszli do wniosków autorzy badania, że ta perspektywa świąt, w zasadzie ten miesiąc folgowania się równa się plus 2-3 kilogramy, a nie stricte 2 dni świętowania, tak? Bo nie da się po prostu z punktu widzenia fizjologicznego przytyć 2 kilogramów samej tkanki tłuszczowej. Czyli po prostu mówimy o zapasie glikogenu, mówimy o większym nawodnieniu, prawda, wtedy, kiedy mówimy o efekcie plus kilograma, na przykład, czy dwóch typowo po świętach, gdybyśmy się mieli trzymać kilogramów.
To jest niezwykłe, co mówisz, bo to się bardzo ładnie wiąże z tym elementem presji i takiego ubierania nas w zbroję, tego trzymania się restrykcyjnego jakichś rzeczy, to zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, i że ta sytuacja, kiedy ja już mogę puścić, tak, jest tym, co jest czynnikiem, który pozwala mi uargumentować to, że ja tak naprawdę nie chcę być niewolnikiem i zakładnikiem tego, że ktoś mi coś ciągle każe, że my żyjemy pod presją tego wyglądu, tego oczekiwania co do wyglądu i tak naprawdę potrzebujemy tego, żeby nam ktoś dał przyzwolenie na to, że ja mogę inaczej.
Tak, tak, i dlatego od nowego roku, od poniedziałku, od pierwszego, prawda, to wszystko to taka bezpieczna przystań, w której jeszcze jesteśmy, w której na przykład w weekend jeszcze możemy sobie pofolgować, najeść się wszystkiego, czego już nie będziemy mogli od poniedziałku jeść, I wtedy z taką czystą kartą w cudzysłowie zaczynamy. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my rzeczywiście potrzebujemy imprez okolicznościowych, świąt, spotkań towarzyskich, żeby zwyczajnie nie mieć ochoty być na tej przysłowiowej diecie, tylko po prostu pofolgować. Bo często to utożsamiamy, te imprezy okolicznościowe, z tym, że dieta się nie uda. Ale czasami powrót do domu z pracy, gdzie dużo się działo, było dużo obowiązków, było dużo trudnych emocji, wiąże się z tym, że mam ochotę po prostu powiedzieć sobie stop i zjeść kawałek pizzy, bo mam zwyczajnie na to ochotę.
Tak, no to Bartku, to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Na czym polega ta presja i ten aspekt niewolnictwa związanego w ogóle z dietą? Czyli kiedy my mówimy dieta, to ja jak mówię dieta, to ja się napinam, bo wiele osób, które mówią o diecie, mówią właśnie o restrykcji, o odmawianiu sobie, o zatrzymywaniu się. I czemu my sobie w ogóle to robimy we współczesnym świecie tak bardzo?
Z jednej strony znów możemy wziąć na tapet, że tak to określę, to, że jedzenie staje się w pewnym momencie regulatorem naszego napięcia. I tak po prostu się nauczyliśmy. I znowu wracając do naszej poprzedniej rozmowy, może być też tak, że po prostu zauważyliśmy, że nasi rodzice tak robili, a często niebezpieczne i tak równa się normalne. I to jest dla nas znane, czyli po prostu powielamy pewne schematy. Ale z drugiej strony, ja bardzo lubię taką teorię, jak teoria Higginsa, która nam fajnie nakreśla właśnie ja realne, ja idealne i ja powinnościowe. I tak. Myślę, że ta perspektywa mediów społecznościowych i naszego życia i tego, że my się nieustannie porównujemy, budzi w nas wewnętrzny konflikt. Czyli jest ogromna rozbieżność między tym, jak realnie nasze życie wygląda, a jak na przykład wygląda idealne życie osób, które tak naprawdę, nie oszukujmy się, pokazują tylko skrawek naszego życia, tak jakbyśmy trochę przez taką wizję patrzyli, prawda, w ich życiu na to, jak oni świetnie sobie radzą, właśnie z jedzeniem, z wychowywaniem dzieci, z pracą, z obowiązkami, prawda, wszystko jest po prostu idealnie. I teraz jest ogromny konflikt między tym, jak nasze życie wygląda, jak powinno, jak mogłoby, prawda? I patrzymy wtedy na to, że i mamy też taką wizję, że kurczę, my możemy naprawdę ogarnąć, tylko zapominamy o tym, że może kiedyś, jak się nam odchudzało schudnąć, byliśmy nastolatkami, którzy byli jeszcze, no nie oszukujmy się, na przykład często na garnuszku rodziców, mieli mniej obowiązków, co nie znaczy, że nie mieli obowiązków, bo wszystkie przestrzenie wiekowe naszego życia obarczone są pewnymi emocjami, obowiązkami, natomiast później, kiedy mamy ogromny bagaż doświadczeń, obowiązków, dzieci, partnera, partnerkę, pracę, więcej stresu, prawda, no to też nie jesteśmy w stanie już być tak jak kiedyś na takich restrykcjach dietetycznych, ale ciągle widzimy, że ta influencerka, ten motywator, tak, z internetu jest w stanie być. Dlaczego my nie jesteśmy w stanie być? A to z kolei może wpływać na nasze nie tylko poczucie sprawczości, a w zasadzie go brak, a także pewność siebie.
Nazwijmy to po imieniu, poczucie własnej wartości. Powiedziałaś dwie szalenie ważne rzeczy. Lubię z tobą rozmawiać, bo to jest inspirujące. Pierwsza, zatrzymałabym się na słowie wygląda. Czyli kiedy my patrzymy, jak wygląda czyjeś życie, to może nam się w głowie robić takie połączenie, że jak ja będę wyglądać tak jak ta pani z Instagrama, to moje życie będzie wyglądać tak jak jej życie. Czyli tak jakbyśmy próbowali sobie kupić wyglądę, ładne życie. I oczywiście my teraz mówimy o wyglądzie naszego ciała, ale możemy to połączyć z różnymi innymi rzeczami, referując do tego, co powiedziałeś a propos teorii Higginsa, bo Higgins mówi o tym, że jeżeli nasze ja jest kruche i jeżeli my nie mamy pewności co do siebie, to my je uzupełniamy różnymi rzeczami. Właśnie to jest tak zwana teoria uzupełniania ja również. I my wtedy mówimy, dobra, to jak będę robić to, to będę w tej grupie społecznej, to jak będę wyglądać tak, to będę aspirować do tej grupy społecznej, czyli my tym wyglądem próbujemy sobie załatwić coś, czego nie mamy w środku. I jeszcze druga świetna rzecz, którą powiedziałeś, to jest a propos tego wyglądu jedzenia. Być może jestem jednak bardzo stara, a może nie, nie wiem. No ja nie mam nawyku, siadamy do stołu, wiesz, ostatnio byłam we Włoszech, siadam do stołu, biorę widelec i słyszę, zaczekaj, Ja mówię, ale na co? Zdjęcie trzeba zrobić. No i no wiesz, i ja nie mam odruchu i mam nadzieję, że go nie będę miała, zrobienia jedzenia i puszczenia na Instagrama, tak? Puszczenia na Facebooka. Znaczy, nie jestem przeciwniczką w ogóle też kreowania różnych rzeczy, natomiast jaka to jest historia? Że jeżeli ja mam tak wspaniałe jedzenie, to ja prawdopodobnie mam tak wspaniałe życie. I znowu nam się to bardzo skleja, że jak będę jeść w określony sposób, albo będę działać w określony sposób, to sobie coś kupię.
Zdecydowanie tak. Zresztą ja mam też takie wrażenie, że niektórzy wręcz chcą być w tej nieprawidłowej relacji z jedzeniem, że oni, a w zasadzie ich układ nerwowy jest tak przyzwyczajony do tej nieustannej walki, gonitwy, do tego, żeby być w tym takim marazmie już wręcz, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, ich zmianę, że staje się to ich obsesją. Ja z jednej strony też kiedyś miałem nadprogramowe kilogramy. To było, myślę, jakieś 13, 14, 15 lat temu. Więc z własnej perspektywy też mogę na to spojrzeć. Natomiast no, z drugiej strony no, nie trzeba przejść zawału, żeby być świetnym kardiologiem, tak? I perspektywa tego, że ja byłem, tak jak wspomniałaś na temat właśnie diety gacy, to były właśnie te czasy, tak? I ja też pamiętam, że gdzieś tam próbowałem jeszcze jakąś karkóweczkę z ogórkiem i z jednej strony wiedziałem, że to nie jest dobre, ale z drugiej strony czułem, że przede wszystkim efekty będą szybsze, efekty będą spektakularne, prawda? A z drugiej strony, może to zabrzmi paradoksalnie, ale jeśli pozbędziemy się takiego naszego problemu, jakim jest problem z jedzeniem, to co dalej? Mam czasami takie poczucie, że ludzie boją się tego, co może być, czego się wtedy, tak brzydko powiem, przyczepię, jeśli chodzi o moje życie. Bo teraz mam taką pewną płaszczyznę refleksji, prawda, takiej walki o lepszą siebie. Ale pytanie, czy właśnie to nie jest zasłona dymna, bo to lepsza siebie wcale nie oznacza, że przyjdzie w momencie, kiedy poradzę sobie z nadprogramowymi kilogramami. Bo tak jak mówiliśmy w naszej pierwszej rozmowie, okazuje się, że chudnę i w dalszym ciągu nie akceptuję siebie, nie lubię siebie.
Ja tylko powiem naszym słuchaczom, że link do pierwszej rozmowy oczywiście jest pod tą rozmową, natomiast to, co jest szalenie ważne, to to, że my jesteśmy niewolnikami nie tylko mediów społecznościowych, które nam mówią o wyglądzie, ale my też jesteśmy niewolnikami tego, że nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie. Bo wyobrażam sobie, że jest wiele kobiet, uwaga, nie wszystkie, które mając właśnie tak zwany problem z jedzeniem, mówią, no ja dlatego nie mam faceta, bo mam nadwagę. Ja dlatego nie mogę podjąć różnych działań w swoim życiu, bo jestem za gruba. Ja dlatego nie mogę czegoś, czyli nadwaga paradoksalnie może być naszym sprzymierzeńcem w takim niekorzystaniu z życia, pełnią życia, można by było powiedzieć. Czyli znowu jesteśmy niewolnikami tego, że jakiś temat zaufania do siebie jest ciągle niezałatwiony, poza tym, czym nas bombardują social media.
Tak, i tutaj a propos nadwagi, bardzo chciałbym się odnieść do tego, że społeczeństwo też stawia nas w roli niewolnika z punktu widzenia etykiet, jakie przyklejają względem na przykład osób otyłych, tak? Że na przykład otyła osoba to taka osoba, która na pewno siebie nie dba, która jest leniwa, która jest mało pracowita, no bo przecież to tak proste, żeby schudnąć, że jaki ty masz problem z tym, weź się w garść, weź się za siebie i koniec. Natomiast to jest kompletna bzdura, jeśli mówimy o tym, że osoba otyła równa się osoba na przykład leniwa, czy taka, która o siebie nie dba. Ja mam w gabinecie osoby, które pracują za 3 osoby, a w dalszym ciągu nie potrafią poradzić sobie z jedzeniem, tak? Więc chciałbym bardzo odczarować te zaklęcia właśnie pod tytułem osoba otyła równa się osoba, która o siebie nie dba, po pierwsze, a po drugie, z drugiej strony często widzę, chociaż to nie jest, to nie jest tak, że wszystkie osoby w ten sposób postępują, ale mam wrażenie, że czasami osoby, które na przykład borykają się z nadprogramowymi kilogramami, które są niepewne siebie, są często na przykład w towarzystwie najgłośniejsze, bo próbują zwrócić uwagę na...
Rubaszne są, wiesz.
Tak, tak. Próbują zwrócić na swoje inne cechy charakteru uwagę, trochę jakby ustępując tym, czegoś najbardziej boją.
To wiesz, bardzo mnie zatrzymuje to, co mówisz o etykietach, bo jest jeszcze jedna okropna etykieta, że to są głupi ludzie. Bo jakby ktoś był inteligentny, albo inaczej, że inteligentni, to sobie radzą z takimi rzeczami. I że to jest ktoś, kto jest z takiej grupy społecznej pod tytułem nie za mądry. No i teraz, jeżeli my jesteśmy w takich etykietach, to co nam się robi? To nam się podnosi lęk przed odrzuceniem z uwagi na etykietę. Czyli to, co my potrzebujemy bardzo zmienić jako społeczeństwo, to myślenie o ludziach otyłych czy z nadwagą. Ja nie lubię mówić puszystych, bo puszysty to jest kot albo koc, ale jednak borykających się z problemem jako na ludzi, którzy potrzebują wsparcia, a nie oceny, albo nie daj Boże wyroku pod tytułem, no to jest proste, wciągnij nosem, albo ogarnij się i weź się za siebie, bo tam pod spodem jest coś, co no, nazwijmy to też po imieniu, jest często cierpieniem, i jakimś głodem, o tym też mówimy w tamtej rozmowie, które potrzebuje zaopiekowania, a nie kolejnego werdyktu i nie kolejnego prokuratora, który mi teraz powie, jakie to jest proste i jak ja bardzo sobie nie radzę.
Tak, zresztą szczupły nie oznacza wcale zdrowy. Ja rozumiem, że z punktu widzenia oczywiście otyłości to jest choroba i trzeba ją leczyć, tak? Natomiast z drugiej strony mamy takie przeświadczenie, że osoba szczupła to na pewno osoba zdrowa. Tak wcale nie jest.
Możemy mieć drugą skrajność, czyli anorektyczki, czyli...
No, rzeczywiście, dokładnie tak.
Ogromna choroba. Czyli mamy tak, te źródła niewolnictwa, jeśli chodzi o dietę, to są social media, to jest ten temat braku zaufania do siebie, ale mamy też nakazy i zakazy. Taki element pod tytułem, że nam się mówi, co powinniśmy, w związku z tym my za tym jakoś idziemy. Czy możemy chwilę o tym porozmawiać?
Tak. Tutaj ja jeszcze tylko chciałbym nawiązać do tego, że z jednej strony media społecznościowe tworzą taką presję na nas, ale z drugiej strony przyjrzałbym się też osobom najbliższym. Ja na przykład ostatnio dowiedziałem się od mojej pacjentki, że jej mąż poniekąd był zły, zazdrosny o to, że ona chodzi do psychodietetyka, że ona zmienia swoje nawyki żywieniowe, zmienia siebie, bo być może jak schudnie, to będzie pewniejszą siebie osobą, pewniejszą siebie kobietą i być może wtedy go zostawi. I on tak naprawdę często, na przykład po konsultacjach naszych, przyjeżdżał po nią i jakoś tak wychodziło, że zabiera ją na pizzę, zabiera ją na kawkę, na serniczek. Tak jakby trochę nie było po drodze mu z tym, że na przykład jego żona może stać się kimś niebezpiecznym z punktu widzenia jego pewności siebie, tak? Więc przyjrzałbym się również takiemu schematowi.
Ale to jest niezwykłe, co mówisz. Zatrzymajmy się na tym, bo to faktycznie tak jest i to może też powodować, że rodzice to robią. Czyli rodzic będzie, no, użyję tego słowa, upasał dziecko, bo wtedy ono jest od niego zależne, bo potem będziemy mieli walkę rodzinną o dieta dziecka i ochudnięcie dziecka, a jak mu się zabierze poczucie sprawczości i się je uzależni, to ono z domu nie pójdzie, bo wiecznie będzie z nami. To jest w ogóle, wiesz, dopiero teraz jakoś tak to mi wybrzmiewa i to widzę. I faktycznie, że może się toczyć taka gra komunikacyjna, że ktoś mówi, wesprę cię i pomogę ci, ale na litość boską nie schudnij, bo jak będziesz atrakcyjna, to może nie będziesz chcieć ze mną być i że to jest bardzo wikłające wtedy i my wtedy możemy nie dostawać w ogóle wsparcia.
Zdecydowanie tak. No w ogóle rodzice, niedojrzałość emocjonalna rodziców, ta potrzeba kontroli, prawda, no to jest tutaj background, który no większości moich pacjentów trzyma, jeśli chodzi o nieprawdą relację z jedzeniem. Dlatego taka jest różnica między innymi taka jest różnica między właśnie pójściem do dietetyka, a pójściem do psychodietetyka czy psychologa zajmującego się relacją z jedzeniem. Nie mówiąc oczywiście też dietetyce, no bo jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy, czy Hashimoto, czy insulinooporność, czy inne problemy, no to dlaczego by nie skorzystać z pomocy dietetyka, jeśli sami nie potrafimy sobie z tym poradzić?
Moim zdaniem one się nie biorą same z siebie, gdyż już wiemy, że są to choroby często autoimmunologiczne, czyli prawdopodobnie wzięły się z jakiejś nieprawidłowej relacji rodzinnej. Prawdopodobnie, nie mówię, że to jest zero-jedynkowe. Natomiast powiedziałeś ważną rzecz, że chudy nie oznacza zdrowy. No to mamy taki piękny mit rodzinny, nakaz i zakaz, nie wiem jak to nazwać, pod tytułem zdrowe dziecko to pulchne dziecko.
Oj, tak.
Szczęśliwe dziecko to najedzone dziecko. Jakie to będzie miało dla nas potem znaczenie, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem i z ciałem?
No, bardzo szybka refleksja pod tytułem może właśnie akceptacja, prawda, z jednej strony, a z drugiej strony właśnie zdrowe. Może być też tak, teraz tak pomyślałem sobie o tym również pod takim kątem, że jeśli na przykład mamy nadprogramowe kilogramy, to właśnie w nawiązaniu do tego, o czym ty powiedziałaś, że to jest zdrowe, ma apetyt, tak, wszystko jest ok, ale z drugiej strony miałem też i takich pacjentów, którzy na przykład bali się schudnąć, bo kiedy schudli już kiedyś, a na przykład były to spore ilości, na przykład 30 kg, to dostawały taki komunikat, zwłaszcza od starszego społeczeństwa, babci, która zobaczyła taką osobę: Boże, czy ty jesteś chory, czy ty masz białaczkę, czy ty masz jakieś problemy, i na przykład szczupła sylwetka równa się właśnie w ich mniemaniu niezdrowa sylwetka, choroba.
Ale uśmiecham się, bo moja babcia zawsze przyjeżdżała do domu, to mówiła: dziecko, jak ty źle wyglądasz, bo jesteś chora, faktycznie. Ale teraz już nie śmiejąc się, bo to bardzo poważny temat, że to może być takie niewolnictwo w głowie, że jak schudnę, to zachoruję. Naprawdę. Bo nie będę mieć siły i energii do działania, albo że właśnie to jest objaw zdrowia, ale też jest taki mit, że to jest objaw troski. Podam przykład. Widziałam taką scenę, kiedy tata mówi do córki, szczupłej, pięknej dziewczynki wysportowanej, zjedz jeszcze jedną kanapkę, ona naprawdę zjadła dużo. I ona mówi, ale ja już nie chcę. I ja mówię, ale po co ty jej wciskasz tę kanapkę? A on mówi, bo jak wrócimy do domu i ona, albo inaczej, jak wrócimy do domu, to jej mama znowu powie, że jej nie karmiłem i nie zadbałem, bo dziecko wróciło szczuplejsze niż wyjechało. Co jest oczywiście bzdurą, bo po 5 dniach pobytu na wyjeździe dziecko nie mogło wrócić szczuplejsze. Natomiast to też może być karta przetargowa do tego, czy ja dbam, czy ja nie dbam. Czyli taki, my możemy być niewolnikami mitu pod tytułem jedzenie jest wyrazem troski i miłości. Czyli jeżeli ja nie karmię wystarczająco, albo jeżeli ty nie przebywasz na wadze, to znaczy, że ja nie kocham. I w drugą stronę nam może być trudno odmówić albo zrezygnować, bo to tak jakbyśmy rezygnowali z miłości.
Tak, i jedzenie też może być kartą przetargową z punktu widzenia systemu nagród i kar. Jak na przykład dostaniesz dobrą ocenę, dostaniesz czekoladę. Jak nie dostaniesz, no to jak nie dostaniesz tej oceny, nie dostaniesz czekolady. Jak zjesz ten obiad, to dostaniesz ciastko. Jak nie zjesz, nie dostaniesz ciastka. Jak zjesz wszystko, to dopiero odejdziesz od stołu, tak? I jest mnóstwo takich przykładów, które w pewnym etapie naszego życia, nawet w takim no, nieświadomym poziomie, biorą górę z punktu widzenia naszej relacji z jedzeniem.
Czyli gdybyśmy mieli naszych słuchaczy teraz zostawić z tym, no dobrze, no to co z tym zrobić? To taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to my podajemy kilka przykładów, ale takie przyjrzenie się temu, niewolnikiem jakich mitów, jakich zakazów, jakich nakazów, jakich może schematów związanych z jedzeniem jestem, czyli co stoi za moją relacją z jedzeniem i dlaczego ona jest taka, a nie inna. Bo póki sobie nie uświadomimy tego, to nie mamy wyboru. To jest to, wrócę, naprawdę już powtarzam do znudzenia, ale może nie wszyscy oglądają wszystkie moje filmy, więc niech to usłyszą. Viktor Frankl, między bodźcem a reakcją jest miejsce na wybór. Ale ja ten wybór mam pod warunkiem, że ja rozumiem swój schemat funkcjonowania. Jeżeli mi się to nie łączy, jeżeli ja nie połączę tego, że jestem niewolnikiem czegoś, być może aspiracji, być może tego, że to miłość, troska i tak dalej, to ja tego nie zmienię. I dopiero zobaczenie tego schematu daje jakąkolwiek szansę do wyjścia do wolności, do wyjścia z niego.
Tak, jeśli chodzi też o naszą relację z jedzeniem, przyjrzałbym się temu właśnie, jak to kiedyś wyglądało, nie tylko z punktu widzenia naszych rodziców, ale być może na przykład z punktu widzenia naszego rodzeństwa.
Tak.
Często mi pacjenci alarmują, że przypominają sobie takie momenty w swoim życiu, że na przykład starszy brat podbierał im cukierki albo czekoladki, albo na przykład były jakieś takie paczki z pracy, prawda, które raz w roku ojciec dostawał na przykład, czy matka. I jakoś tak dziwnym trafem ubywało. I wtedy dochodziło do sytuacji, w których na przykład moja pacjentka, mój pacjent chował wręcz to jedzenie, a to utożsamiane było z poczuciem bezpieczeństwa, tak? I teraz na przykład dochodzi do kompulsywnych napadów, bo na przykład moi pacjenci boją się tego, że w pewnym momencie tego jedzenia może nie być, więc to się odgrywa, tak? W takim tego słowa znaczeniu, ten rytuał.
Słyszę, że moglibyśmy jeszcze mnożyć przykłady. Podsumowując, nasze zniewolenie, może tak, zniewolenie związane z tym, że czasami trudno jest nam zadbać o swoją relację z jedzeniem, a co za tym idzie o dietę, która by nam służyła i jedzenie, które nas karmi, ma głębokie korzenie w pewnego rodzaju schematach, których sobie nie uświadamiamy. W związku z tym to, czym ja chcę zachęcić Państwa rozmową z Tobą, to do tego, żeby zamiast szukać kolejnej złotej diety i wydawać milionów monet na kolejne pudełka, to pójść właśnie do takiej osoby jak Ty, czyli do psychodietetyka i naprawdę poszukać, z czego wynika to, że ja jem tak, jak jem, a dopiero potem poszukać, jak ja mogę to zmienić, dzięki temu zmieni się po prostu moja relacja ze sobą i z jedzeniem. Czy to dobrze to podsumowuje, Bartek?
Tak, ja jeszcze bym na pewno zachęcił do tego, żeby sobie odpowiedzieć na takie pytania, jak co jem, kiedy jem i dlaczego jem. Stać się w pewnym sensie takim detektywem swojego życia. W nawiązaniu do tej naszej pierwszej rozmowy, tak? Co to znaczy prawidłowa relacja z jedzeniem, to znaczy prawidłowa relacja ze sobą, tak? Więc odpowiedź sobie na takie pytania. Z punktu widzenia psychologicznego pojęcie jak aleksytymia, czyli nieumiejętność identyfikowania naszych emocji i tego, że na przykład nam jakoś tak wygrano to, że a jak jestem zła, to sobie tam coś zjem i wtedy mi będzie lepiej. Ale przede wszystkim pytanie, czy rzeczywiście jesteś zła? Bo ja mam takie wrażenie, że my nie mamy świadomości tego, jaka emocja z nami w tym momencie jest. I na przykład może być tak, tutaj w nawiązaniu do takiej książki, nie wiem, czy ją znacie, czy nie, może być też tak, że na przykład mamy wgrane coś takiego, jak nieumiejętność radzenia sobie ze złością, tak? No bo grzeczne dziewczynki się nie złoszczą, tak? Więc może być też tak, że z jednej strony my nie jesteśmy w stanie inaczej sobie z tą złością poradzić, więc od niej albo uciekamy, albo z drugiej strony być może to wcale nie jest złość, a być może to jest poczucie winy. Więc naprawdę bym też zachęcał do tego, żeby po prostu być ze sobą, nie uciekać wręcz od tych emocji, tylko pobyć z nimi, zobaczyć, dlaczego tak jest, że czuję w tym momencie złość, z czego to wynika, że czuję złość. Więc rzeczywiście od tego bym zaczął, od takiego dzienniczka nie tylko żywienia, ale też przede wszystkim emocji, czyli co zjadłam, dlaczego, kiedy, w jakich okolicznościach, a może się okazało, że szef mnie w pracy wkurzył i nie potrafię sobie z tą złością poradzić, więc sobie w ten sposób radzę.
Czyli, zrobię jeszcze jedno podsumowanie. Zamiast, uwaga, powiem coś kontrowersyjnego, zamiast robić postanowienie noworoczne pod tytułem przejdę na dietę, zacznę więcej ćwiczyć albo schudnę 10 kilo, można by było złożyć sobie obietnicę pod tytułem zacznę spotykać się ze sobą i ze swoimi emocjami i zacznę widzieć siebie, bo dzięki temu prawdopodobnie różne tematy związane z relacjami, między innymi z relacją z jedzeniem, one się po prostu ułożą.
Zdecydowanie podpisuję się pod tym.
Dziękuję bardzo, Bartku, i mam
Dziękuję.
Nadzieję do zobaczenia i usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.